Dzień dobry Państwu. Dziś znowu gawęda historyczna. Krzysztof Jabłonka za konsoletą Aleksander i razem spróbujemy Państwu zaprezentować dzieje Piłsudskiego po powrocie z Syberii. Najpierw czeka nas krótka refleksja nad sytuacją, na której skończyliśmy poprzednią. A więc Piłsudski staje przed swoim domem. Domem, który jeszcze pamięta, w którym mieszka jego siostra Zula. I zanim tam się znalazł, zdarzył się bardzo szczególny przypadek, który zapamiętał jego przyjaciel. Otóż Piłsudski z samowarem pod pachą wysiadł na dworcu żelaznym, czyli na stacji, i zmierzał w kierunku ulicy Trockiej, gdzie mieszkała właśnie Zula Kadenatcy, czyli jego siostra. A po drodze spotkał Zygmunta Przygockiego, przyjaciela z dzieciństwa, z tego samego Złowa, w którym tam razem nawet omal się nie utopił w jednym jeziorze, bo im się łódka wywaliła. I on mówi: Zyga, witaj, czy tam jak się masz? Zyga się zatrzymał, popatrzył na jakiegoś obdartego bradiagę z samowarem, zarośnięty. No w ogóle wyglądał raczej odrażająco i powiedział: pan chyba masz pomyłkę, my się nie znamy. Na to Piłsudski powiedział: pomyłki to ja nie mam, ale chyba się muszę przedstawić. Piłsudski jestem. No i wtedy Ziuk, Zyga rzucili się sobie w ramiona czy na szyję i przeszli do jakiejś kafejki. To było wcześnie rano, więc on tam z nim chwilę pogadał. I potem on się chyba dopiero wtedy dowiedział, gdzie Zula mieszka, to trochę przez to, jak go zabierali, to w ogóle on gdzie indziej mieszkał, to już 5 lat minęło przecież. Pamiętajmy, że jesteśmy w roku 1892. 1 lipca. Oczywiście w polskim kalendarzu, bo on już całkowicie się przestawił na polski kalendarz. Z tym jest ogromny kłopot, bo nigdy nie wiadomo, w którym kalendarzu jest jaka data i trzeba stosować jakieś, nie wiem, do wróżki z tym iść najlepiej. I w tym momencie on właśnie zmierza w kierunku domu. Tam to niemal żywcem przypomina Padikim Stiepeam za Bajkalia, który nam już tu dwukrotnie śpiewał Niemen, jak on staje i widzi rodzoną siostrę. Najpierw widzi służącą, która w ogóle z przerażeniem: jakiś bradiaga, mówi, wywalić chyba chce. Siostra potem mówiła, że włóczęga chce na chleb. I go tak przyjęła bardzo wyniośle. I dopiero kiedy on się... A on nie mógł mówić. On za nim mówił, jak ją zobaczył. I łzy mu stanęły w oczach. I w tym momencie Zula go poznała. Człowiek się nie zmienia tylko w jednym aspekcie. W uśmiechu. Ile by nie miał lat, uśmiech go zdradzi. Sam to pamiętam, bo jakiś dorosły mężczyzna przede mną stoi. Mówi: panie Krzysiu, tam wyciąga rękę. No fajno, tylko ja nie wiem, jaka klasa, która szkoła, który rocznik. No i tak się zachowuje trochę dziwnie, że się zorientował, ale się uśmiechnął. Ja mówię: Boże drogi, Łukaszek. A Łukaszek był taki, sięgał mi do kolan. No nie do kolan, no, ale w tym 9 lat miał, jak go poznałem, a 15 jak wyszedł do liceum, więc tak wygląda tajemnica ludzkiego uśmiechu. Posłuchajmy hymn Sybiraków ułożony przez Wilniaka Mariana Jonkaitisa. Drodzy słuchacze, dlatego puszczamy dwukrotnie pewne rzeczy, aby je naprawdę zapamiętać, aby wiedzieć, aby poczuć ten marsz narodu przez Syberię, który zwyciężał 3 metodami. Przede wszystkim oporem, że nie daliśmy się złamać. Prawie nie było donosicieli. No oczywiście słabości ludzkie są w każdym narodzie, ale nie stały się masowe, nie stały się regułą. 2. Ogromna wytrzymałość, wspaniały przykład kobiet polskich, które szły z mężami na Syberię i tam się rodziły dzieci syberyjskie, tam wracały stamtąd, tam umierały często na choroby orientalne. No, przeczytajmy choćby nowelę Lwa Tołstoja, Za Szto, Za Co, gdzie właśnie kobieta ratuje męża. I wreszcie i procarski starowier zdradza tego męża i co z tego wynika, jak naród rosyjski sam sobie pęta nakłada, służąc carowi, to Polacy odsłaniają. Mówi: czemu wy nie wstaniecie na nogi? Czemu nie chcecie być wolni? Czemu nie chcecie... My ogromny, my wielkie, no wy ogromnie, mówią Ukraińcy. Swoim ogromem przytłaczacie, ale w środku jest pustka, to jest bombka na czerwono malowana z wierzchu, w środku pusta. Takie jest wyobrażenie. No i wreszcie trzecia rzecz. Polacy zwyciężali cywilizacyjnie. 46 dziedzin, w których Polacy byli pierwsi na Syberii. Od produkcji mydła do produkcji piwa. Od lekarzy, od tych, co nazwy nadali. Jakucji i innym. To jest przecież Samson Nowacki. Aż po Kamczatkę. Tego roku obchodzimy 250. rocznicę. Warto to pamiętać też. Będziemy o tym mówić, jak przyjdzie czas. A przyjdzie on w czerwcu, kiedy zbuntował się Maurycy August Beniowski, Polak z wyboru, Słowak z urodzenia, szlachcic węgierski, patriota polski, który zbuntował bolszerek kamczacki pod stronę Ochockiego Morza i stamtąd uciekł na statku Święty Piotr i Paweł, którym odkrył, co odkrył? Alaskę. Nam, Polakom, odkrył Alaskę. No, a potem został panem psakiem na w Madagaskarze, co wcale się nie tłumaczy jako król, tylko taki jednoroczny hetman raczej. Ale go wszyscy takim królem Madagaskaru nazwali. No i tam zginął w walce z kolonistami, stał się pierwszym antykolonistą. Choć akurat on by się tego nie spodziewał. Ale też był Sybirakiem i to takim najdalszym z możliwych. Skazany został podwójnie, bo z jednym Szwedem starali się uciec i rzeczywiście Holender ich tam przygarnął na statku. Tyle tylko, że Holender był sprzedajny, no i stąd może o Holender. I wydał ich od razu w Kronsztadzie. Powiedział, że tu są tacy, zainkasował za to pieniądze. No i wtedy za próbę ucieczki, to już była Kamczatka. Dlaczego? Bo stamtąd nie było ucieczki. Innej niż morze. Nawet po zamarzniętym lądzie, no nie dało się po prostu przejść, tyle jedzenia nie dałoby się zabrać, żeby całe Morze Ochockie, a do dzisiaj Kamczatka nie ma połączenia lądowego z resztą. Tam można dolecieć, dopłynąć lub się doślizgać. No, wszystkie trzy sposoby są, jak wiemy, kontrolowane. A zatem hymn Sybiraków powinien być naszym drugim hymnem, bo drugie tyle narodu. Przypuszcza się, że od 3 do 4 milionów Polaków odwiedziło Syberię, z tego 1/4 wróciła. A zatem jest to i cmentarzysko Polaków, ale i potężny pomnik cywilizacyjny. Tam nie ma rzeczywiście miejsca, gdzie by jakiś Polak czegoś dobrego nie zostawił. Jak nie most, to operę. Jak nie operę, to dworzec. Jak nie kolej, to coś innego. Kolej z Włochami żeśmy budowali, notabene. Ale przy każdym moście i tunelu jest taka tabliczka pamiątowa, jeszcze z czasów carskich. Bardzo dobrze zachowana. No i tam są nazwiska. Oczywiście pierwszy to jest jakiś tam kniaź czy książę, który w życiu tam na Syberii nawet nie był, no ale musi być pierwszy. No i potem byli inżynierowie, więc obowiązkowe były trzy narody zawsze. No tam się trafiali oczywiście włoscy inżynierowie, ale to był Ormianin, Polak i Żyd. I nie mam tutaj jakichś złych skojarzeń, natomiast to byli ci, którzy napędzali całe to gigantyczne imperium, które, stąd antysemityzm u Rosjan o wiele groźniejszy, u nas to się nawet taki nie zdarzył. Przeciw Ormianom raczej nie, bo to byli chrześcijanie, no a Polacy byli zawsze podejrzani, bardzo nienawidzeni i bardzo podziwiani. I to zostało do dzisiaj. I to spotkało też i Piłsudskiego. Piłsudski wraca w zasadzie bez żadnych apanaży. No nic nie wywiózł z tej Syberii, chyba celowo. Gdy go przyjęła siostra, to naprawdę musiała mu wszystko zmienić. Ona nawet chciała spalić to wszystko, w czym przyjechał, ale Piłsudski powiedział, zostaw. Niektóre rzeczy się mogą jako pamiątka przydać. I rzeczywiście, chyba kożuch, czy jakaś inna rzecz, jakaś skarpeta chyba została, która w rodzinie jeszcze była przechowywana do wojny. Natomiast całą resztę oczywiście, no on dość higienicznie przejechał, opowiadał, że tam były takie łaźnie specjalne i zostawiało się do taką siarką nasączano odwszalnie, no i te wszystkie wszy ginęły, a on się porządnie szorował, no i potem ubierał już czyste ubranie i tak dojechał do Moskwy. W Moskwie miał miejsce pewien bardzo szczególny przypadek. Mianowicie w odwrotną stronę, z Berlina do Tokio, jechał Fukushima, chyba się nazywał, czy Fukuyama, już tego nie pamiętam, który był attaché wojskowym, samurajem. I ten dosiadł konia i postanowił konno z Berlina przejechać całą Rosję, oczywiście w celach szpiegowskich między innymi. Zresztą opisał tę podróż. Zdumiewająca jest rzecz. On się posługiwał kalendarzem gregoriańskim, czyli tym samym co Piłsudski. I w dniach, kiedy Piłsudski przesiadał się z dworca Kazańskiego, czyli takiego wschodniego dworca Moskwy, na dworzec warszawski, czyli dziś białoruski, no bo Warszawa już poza granicami, Białoruś zresztą też. I to na skwerku przed tym dworcem, tym drugim, rozbił sobie namiot właśnie ów Fujiyama, czy Fujishima, nie wiem. I on tam pasł po prostu konia, rozbił sobie małą pałatkę i tam sobie w niej był bardzo przedziwny, bo nosił dwa miecze, tak jak samurajowie, na krzyż na plecach i był widoczny w kimono, w tym wszystkim i tak dalej. Może nie kimono, ale takim stroju wojennym, samurajskim się poruszał, no więc robił wrażenie, przyjeżdżali do niego różni goście, gdzieś tam go zapraszali i ponoć Piłsudski właśnie miał się na niego natknąć i to mu zaświeciło w głowie, że przecież Japonia może być naturalnym sojusznikiem polskich działań powstańczych, co zaowocuje, jak zdążymy, właśnie wyprawą Piłsudskiego do Yokohamy, a potem do Tokio, no i słynnej rozmowy w hotelu angielskim z panem Romanem, oczywiście Romanem Dmowskim. Posłuchajmy drugiej pieśni. Piłsudski jest teraz na Litwie, za Niemnem, a więc hen, precz, hej, precz, za Niemen. Powiało nostalgią Kresów. Otóż sam Piłsudski mówił, tu powietrze pachnie inaczej. Trzeba przyznać, że pierwsze pół roku to on w ogóle zmitrężył. Usiłował jakoś się przystosować, może eksternistycznie. Studia prawnicze go zainteresowały, więc się do nich twardo przygotowywał. Do momentu, kiedy trafił na pierwszego wysłannika Stanisława Mendelssohna, który przybył z Paryża. W Paryżu któregoś tam października, bodajże 20, został zawiązany Zagraniczny Związek Socjalistów Polskich, czyli zalążek PPS-u. I rozjechali się owi emisariusze po kraju, próbując przenieść tę partię z zagranicy do Polski. No i jeden z nich właśnie, Stanisław Mendelssohn, Polak żydowskiego pochodzenia, którzy łatwiej przyjmowali socjalizm, bo nie byli przysiągnięci katolicyzmem. I Piłsudski się przykleił do tej grupy, wyjechali poza miasto i tam w Ponarach, jest takie zdjęcie nawet historyczne, zawiązali litewski oddział tegoż PPS-u. Ku zdumieniu wszystkich Piłsudski od razu został szefem tej grupy. Ona była początkowo kilkunastoosobowa i dołączony do CKR-u, czyli Centralnego Komitetu Robotniczego. Zatem w końcu 1893 wybrał się do Warszawy. Pierwszy raz zobaczył wtedy Warszawę. I potem musiał drugi raz jechać, bo było odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza. I już wtedy on mocno grzmiał, a już wtedy wychodził Robotnik od 1994 roku i on w nim właśnie pisał obrazoburcze, czy też potężne, no, w duchu Mickiewicza artykuły. Ale co jest istotne w owym czasie? Piłsudski o socjalizmie to się kiepsko wyrażał. Mówi, że jak sięgnął do Marksa, to przeczytał może parę stron, potem rzucił w kąt i powiedział, co za brednie. Chyba był za inteligentny na ten stek plątaniny myślowej. Ona była nie dla Polaka, mówiąc krótko. Ale mu się jedna rzecz podobała. Rozwalenie caratu. No w tym byli zgodni. I wyraźnie użył socjalizmu jako narzędzia do niepodległości, a nie odwrotnie. I tu był pewien spór. Młodzi tak zwani uważali, że socjalizm jest celem, prawda? Dobrze, że nie byli artylerzystami. Natomiast inni mówili odwrotnie. Socjalizm jest narzędziem, celem jest niepodległość. I ci właśnie zwani starymi stworzyli tak zwaną później frakcję rewolucyjną. No, akurat była najmniej rewolucyjna, ale była niepodległościowa, tylko nie mogła się tak nazywać. I w owym czasie Piłsudski robi bardzo szybką karierę. Kupiono maszynę w Anglii, a zapoznał się z tak zwanym Kizią. Kto to był Kizia? Kizia był polskim Tatarem, czyli Mustafa Aleksander, albo najpierw Aleksander, potem Mustafa Mirza Sulkiewicz. W skrócie Kizia. I tenże Kizia jako Tatar dostał do pilnowania urząd celny na terenie Litwy. To jest gdzieś dalej na pograniczu. Wierzbołowo się to wtedy nazywało. Teraz jest Wierzbutis, czyli gdzieś między Litwą a dzisiejszym obwodem kaliningradzkim, a wtedy Prusami Wschodnimi. I tam co pewien czas właśnie zarządzano tak zwane moratorium na sprawdzanie i przemyt leciał. Każdy tamtejszy główny zarządca punktu celnego miał taką możliwość, że sobie na własny użytek przemyt przerzucał, no i potem sprzedawał oczywiście i tak dalej. I wszyscy myśleli, że Kizia też to uprawia. A Kizia przemycił, co? Maszynę drukarską, która w Londynie, gdzie ją kupiono, służyła do drukowania wizytówek. Taka lepsza drukarka dziecięca. Natomiast tutaj w kilku częściach właśnie przejechała, wywieziono ją do Lipnik. No i w Lipnikach pod Wilnem zmontowano tęże właśnie. No i tam był skandal pewien. Mianowicie z Warszawy wzięto Zecera. No, Zecer był bardzo dobrym fachowcem, tyle tylko, że był kochliwy i jakąś miejscową pannę poderwał. Tak, poderwał, ale potem chciał się jej pozbyć. I ta panna wtedy powiedziała, że doniesie na tą całą tą, jeżeli on się z nią nie ożenił. No, oczywiście towarzysze partyjni wezwali tego Zecera i powiedzieli, no, masz tu polecenie służbowe partyjnej linii, masz się ożenić. Koniec. Poderwałeś dziewczynę, no to teraz obiecałeś, to mówi, honor wymaga. Szlachecki honor. No i ten bidny Zecer musiał się ożenić. Podać nie żałował tego później, bo go ukróciła tam żona w tym, a odetchnęli oczywiście konspiratorzy, ale woleli nie czekać, bo to wiecie, z nerwowymi paniami różnie bywa, więc tam szybko zabrali tę całą maszynerię i przemycili ją do Warszawy. A przepraszam, do Łodzi. Do Łodzi. I tutaj był potrzebny ślub. I Piłsudski poślubił pannę Koplewską, panią Juszkiewiczową, którą za młodu, w wieku bardzo wczesnym, takim w ogóle, którym się dziewczyny jeszcze nie bardzo wiedzą, po co jest ślub, wydano za pana Juszkiewicza, który był bardzo poważnym pracownikiem carskiego urzędu morskiego. Dziewczyna szybko dojrzała patriotycznie i odżegnała się od męża, który był procarskim Polakiem, już właściwie przestawał być Polakiem, Juszkiewiczem. I była taką, no, błyszczącą perłą Wilna. Nazywano ją PPS bez S, czyli piękna pani Koplewska. Była córką lekarza wileńskiego. I z nią się, podobno do niej również przystawał, smolił cholewki niejaki Roman Dmowski. No ale potem się okazało, że to nieprawda. On tam po prostu dojeżdżał z Mitawy, gdzie go zesłali za demonstrację w 91, w rocznicę Konstytucji zresztą. Pierwsza wielka demonstracja wtedy. I a ona się z Piłsudskim zetknęła głównie po linii partyjnej, po linii PPS-u właśnie, i zamieszkali jako państwo dąbrowscy w Łodzi. I tam do nich niejaki pan Limanowski się wybierał i zabrał ze sobą, ale po drodze wpadł na pomysł, całkiem zresztą logiczny, że trzeba kupić ryzę papieru. No bo jak idzie tam, drukarnia była, cały ten, osobiście zresztą Piłsudski składał ten tekst. Tyle tylko, że właśnie w sklepie papierniczym był agent i on dobrze wiedział, że jak ktoś kupuje ryzę, to gdzieś drukuje. I poszedł za nim i pięknie wytropił miejsce, gdzie oni mieszkali. Zostali złapani na pierwszym piętrze w nocy i trafił do więzienia. Żonę wypuścili, a Piłsudski w celi wylądował nie na długo. A co będzie dalej? Niestety mamy tylko pół godziny, więc proszę, posłuchajcie Warszawianki 1905 roku. Naprzód Warszawo, na walkę krwawą. Drodzy Państwo, na pożegnanie i jeszcze jedna króciutka uwaga. Otóż tekst naszej Warszawianki 905 roku, nie mylić oczywiście z powstańczą Warszawianką, zawiera w refrenie słowa naprzód Warszawo, na walkę krwawą. Jak dochodziło do tych słów refrenu, wszystkie tłumy, kiedykolwiek śpiewające, ruszały do przodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Za tydzień ciąg dalszy przygód Piłsudskiego w Cytadeli Warszawskiej i w domu dla obłąkanych świętego Mikołaja w Petersburgu. Dowiemy się, co się tam stało. Dziękuję.
Halo, halo, halo. Mówi się, tu Warszawa.
Halo, dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio Wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo. Wolność wnet.